Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu. Piotr Rykwiński, nowy szef miejskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
To trudna sytuacja, że to obejmuje pan tak ważną dla funkcjonowania Sojuszu Lewicy Demokratycznej funkcję w mieście? Dla pana osobiście, czy to trudna sytuacja?
Ja myślę, że to trudna. To jest na pewno wyzwanie duże, a sytuacja trudna o tyle, że partia jest w trudnej sytuacji w ogóle. Ostatnie lata nie były dobre. W związku z tym jest sporo pracy i w tych kategoriach to oczywiście jest sytuacja trudna.
A pan od niedawna jest w zasadzie członkiem chyba Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tak? Czy był pan już dłużej w jej strukturze?
To znaczy tak.
Formalnie mówię.
Formalnie w strukturach jestem od ponad roku czasu, po pewnej przerwie, która wynosiła kilkanaście lat, ale dawno temu byłem działaczem ZSMP, w związku z tym jakby te związki z lewą stroną...
Powiedziałbym w takim układzie, to jest wyzwanie, bo wejść w struktury partii, która dołuje w sondażach, wiemy dokładnie, jaki był wynik wyborczy, wiele osób wskazywało Sojusz Lewicy Demokratycznej, nie chodzi mi tylko o województwo lubuskie, bo tutaj ten wynik był niezły, jeśli weźmiemy pod uwagę głosy, które zebrał pan Bogusław Wondor, to wiadomym jest, że tylko i wyłącznie no, kwestia tego, że był to komitet koalicyjny.
Tak, myśmy zrobili trzeci wynik.
Właśnie o to chodzi, więc tutaj było całkiem nieźle, ale wszyscy mówią, SLD to partia, która powoli odchodzi w zapomnienie. Każdy, kto interesuje się odrobinę polityką, pamięta te zawirowania z wyborem nowego szefa sojuszu w kraju i tak dalej. A pan wstępuje w szeregi sojuszu.
No tak, wie pan, ale to troszkę jest tak, że nie trudno inaczej. Każdy chce przyłączyć się do silnego ugrupowania. Każdy mówi z silnym lepiej i pójdę po drodze koniunkturalnie.
No wielu tak robi. To jest ten pociąg, który niesie. Tak?
Ja nie jestem koniunkturalistą i jeśli poglądy lewicowe są komuś bliskie, a te poglądy to są takie poglądy, które chcą bronić ludzi, które chcą ludziom pomagać, no to robi to wtedy, kiedy jest taka potrzeba, czyli wtedy, kiedy właśnie lewica jest słabsza przejściowo, kiedy potrzebuje wsparcia, kiedy potrzebuje nowej energii, to wtedy należy to robić. Ja zresztą nie jestem jedyną osobą. Muszę powiedzieć, że czasami właśnie trzeba tłumaczyć i pokazywać to i mówić o tym, że to nie jest tak, że my jesteśmy tylko tą partią schyłkową starzejących się ludzi, bo przychodzą do nas bardzo młodzi ludzie, przychodzą do nas studenci, przychodzą do nas dwudziestolatkowie, którzy patrzą trzeźwo na świat, którzy są zupełnie inaczej wychowani, często w taki troszeczkę nieprawdziwy sposób, bo obraz nauki historii na przykład w szkołach średnich w tej chwili jest no nieco inny od prawdy historycznej, tak bym to określił. Ale oni dochodzą do tego, jaka była rzeczywistość, wybierają właśnie taką drogę, wybierają chęć działania. I w związku z tym jakby te struktury cały czas są i myślę, że będą działały prężnie, a wszyscy dookoła jakby zauważamy, myślę tak mogę powiedzieć, że bardzo źle się stało, że w tej chwili cała scena polityczna została zdominowana przez jedno ugrupowanie, czy przez związek tych ugrupowań i że brakuje właśnie tej przeciwwagi po to, żeby zachować zdrowy rozsądek, po to, żeby zachować pewien balans, pewną równowagę.
No wie pan, z przeciwwagą to jest w tej chwili tak, że ona sobie może być, bo teoretycznie istnieje. No weźmy ugrupowania te, które mamy w parlamencie, począwszy od Platformy, przez Nowoczesną, Polskie Stronnictwo Ludowe, nawet Kukiz 15, od czasu do czasu przynajmniej. No i niektórzy mogliby powiedzieć, no i co z tego, że jest ta przeciwwaga, która teoretycznie funkcjonuje, ale partia rządząca ma monopol na władzę w tej chwili.
Ja właśnie o tym mówię.
I absolutnie może robić to, co chce, bez względu na to, co mówią inni. Przecież są marsze KOD-u, tak, w całej Polsce organizowane. To też jest jakaś siła polityczna. Teoretycznie wszyscy mówią apolityczne, aczkolwiek można ją definiować w kategoriach polityki, więc ta przeciwwaga teoretycznie jest, ale nie ma przełożenia i tak na to, co się dzieje w kraju.
Ona jest właśnie tylko teoretyczna i o tym chciałem powiedzieć, tak, że jakby myślę, że ten czas, który w tej chwili mamy, jest takim czasem, kiedy ludzie, społeczeństwo, wyborcy zobaczą, że po pierwsze, trzeba być jednak bardziej zaangażowanym w życie kraju. Ja mówię o takim zaangażowaniu bardzo prostym, które do tej pory jest zdefiniowane jako obowiązek obywatelski, czyli o zwykłe, proste wzięcie udziału w wyborach, tak? Po to, żeby ta frekwencja wyborcza zaczęła sięgać 70-80%, bo takie są realia.
W Polsce nierealne, aczkolwiek byłoby miło.
Tak? Ja myślę, że tak, są kraje europejskie, w których udział w wyborach jest obowiązkowy.
Widzisz, Szwajcarię.
I tak się to tam dzieje, nikt nie ma nic przeciwko temu, ale wtedy rzeczywiście ta legitymacja jest zupełnie inna, ale też, żeby obywatel, wyborca, idąc do urny, zdawał sobie sprawę z tego, jaką wagę, potężną wagę ma jego głos, jego wybór. Bo jeśli będzie taka sytuacja, jaką mamy w tej chwili, no to widzimy, że ten wybór z różnych przyczyn nie jest do końca dobrym wyborem dla naszej ojczyzny, bo to w takich kategoriach ja to postrzegam, tak? Dla nas wszystkich.
Ale wie pan, patrząc na to, co pan mówi w tej chwili i to, że dominacja jednej partii w naszym kraju może w którymś momencie wywołać pewnego rodzaju zmęczenie materiału.
Już wywołuje,
mówiąc brzydko, to pańskie wejście w struktury sojuszu de facto za rok, dwa, trzy może być postrzegane koniunkturalnie, powiedzą Tykwiński, w dobrym momencie wszedł, bo jeśli tu materiał się zmęczył, tak, i SLD może odbić się od tego fatalnego wyniku wyborczego, czyli zyskać kilka punktów procentowych więcej i wprowadzić swoją reprezentację do parlamentu, no to wtedy będzie można postrzegać to jako dobre wyjście w przód.
Myślę, że tak, ale to nie, ja tego nie robiłem w tych kategoriach, natomiast...
No domyślam się, nie jest pan wróżką też, tak?
Tak, natomiast działalność społeczna, działalność dla ludzi, jeśli, powiem inaczej, jeżeli ma się jakieś propozycje, jeżeli chce się oddać część swojego czasu, część swojego życia dla dobra ogółu, jeśli te propozycje będą dobre, no bo to zawsze wyborcy, mieszkańcy, ludzie to weryfikują, no to tak, to trzeba po prostu próbować to robić. Rezultat zawsze jest potem przy urnie wyborczej gdzieś, jak to ugrupowanie wypada. Ja jestem przekonany, że świadomość ta polityczna bardzo mocno się zmienia, ona bardzo wyraźnie rośnie. Ludzie oceniają coraz lepiej, coraz bardziej się tym interesują, bo w myśl tego powiedzenia, że no, każdy z nas jest w politykę uwikłany. Jeśli uważa, że nie, no to polityka i tak go gdzieś tam dopada w różnych sytuacjach życiowych. I w związku z tym ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że to oni rzeczywiście muszą decydować, bo inaczej...
No ktoś decyduje za nich, będą tylko biernymi uczestnikami.
Potem, tak. I później mają uzasadnione pretensje, ale potem się okazuje, że jedyne miejsce to jest demonstracja na ulicy, a to nie jest dobre rozwiązywanie problemów, bo ja wolałbym, żebyśmy się spotykali z jakichś dobrych okazji, ale raczej się cieszyli z czegoś, niż przeciwko czemuś protestowali.
Zadam panu zagadkę. Ktoś ostatnio, znana osoba w Zielonej Górze, powiedziała w ten sposób: Sojusz Lewicy Demokratycznej to już nie jest postkomuna, to nie jest partia z rodowodem PZPR-owskim, bliżej jest jej w tej chwili do lewicy skandynawskiej, tej, jak ona tam funkcjonuje, czyli ugrupowań prospołecznych, prosocjalnych. Zdecyduje się pan spróbować zgadnąć, kto tak powiedział?
To znaczy, nie zdecyduje się zgadnąć, kto tak powiedział.
To ja pana zaskoczę. Pani Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość, tak powiedziała o sojuszu w kontekście zmian, które nastąpiły w programie telewizyjnym, gdzie gościem był Tomasz Nesterowicz. Już abstrahując od tego, co myślą sobie członkowie innych ugrupowań partyjnych na temat tego, jak SLD wybiera się w tej chwili, jak organizuje swoją partię, to ja byłem zaskoczony, słysząc te słowa, bo gdyby mnie ktoś zapytał, to nigdy nie pomyślałbym, że mogłabym to potraktować w ten sposób pani Aronowicz, no, znana ze swoich poglądów raczej anty-SLD-owskich i to powiedziałbym skrajnie anty, a tutaj mówi, że to partia europejska, więc no coś się dzieje w tym temacie.
Znaczy ja myślę w ten sposób, że między innymi ta ciężka praca Tomka Nesterowicza w ostatnich miesiącach, którą wykonał tutaj przy moim skromnym wsparciu i udziale, przynosi po prostu efekty, tak? I ludzie, ale również politycy, zdawałoby się z zupełnie przeciwnego obozu, zaczynają to zauważać, że nasze propozycje są propozycjami dobrymi, rozsądnymi, że z naszej strony nie ma jakiegoś takiego krytykanstwa, czyli czegoś, co bije w przeciwnika tylko dlatego, że on jest wyimaginowanym przeciwnikiem, ale my mamy konkretne propozycje rozwiązań, które chcemy wdrażać i chcemy być tym, który mówi, my to widzimy w określony sposób.
A jak pan
sposób,
reaguje, tak? Słysząc, że SLD popełniło błąd, wybierając kogoś zupełnie nowego w strukturach sojuszu, kogoś, kto nie pełni w tym momencie żadnych funkcji, a podobno kiedyś tak było i takie zdanie promował przewodniczący Bogusław Wontor, mówiąc, że funkcje w partii, istotne funkcje, powinni pełnić ci, którzy mają jakiś mandat radnego, radnego powiatowego, wojewódzkiego, burmistrza, prezydenta, kogokolwiek innego. Bo część radnych mówi w ten sposób, Tomasz Nesterowicz ma, jako, będąc jedynym radnym sojuszu w tej chwili, ma nieco lepszy dostęp do mediów, więcej osób go kojarzy, może odbudowywać wizerunek SLD także w Radzie Miasta, a zostaje zastąpiony przez osobę, no, która tych funkcji nie pełni. Tu nikt nie ocenia, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto ma lepszą wizję sojuszu, kto nie. Natomiast mówią w ten sposób, że no, nijak ma się to do tego, jak kiedyś sojusz patrzył na to, kto powinien czym zajmować się w strukturach tej partii, przynajmniej w naszym
wojewódzku. Świetnie, że pan tak sformułował to pytanie, bo odpowiedź jest bardzo prosta. To nie przewodniczący Bogdan Wontor ustala, kto w demokratycznej partii będzie pełnił jakie funkcje. Tak nie było, nie jest i mam nadzieję nie będzie, bo
no
ja
nie
w takiej
tak
partii nie chciałbym być. Tak? To robią sami członkowie tej partii, to robią delegaci, to się odbywa w określony sposób, bardzo demokratyczny, czasami wręcz może zbyt demokratyczny, bo utrudniający pewne tempo prac, powiedzmy. Natomiast tak to właśnie wygląda i jeżeli mamy taką sytuację nader trudną, to ja swoją rolę widzę jako wspomożenie jak najbardziej tego, co robi Tomasz Nesterowicz jako radny.
Czyli możecie się w zupełności uzupełnić.
Ależ tak to powinno wyglądać i tak to mam nadzieję będzie wyglądało, bo tak powinno wyglądać. Tej pracy jest na tyle dużo, że Tomek jako jedyny radny, no został, że tak powiem, przygnieciony prawie do ziemi, tak? No bo z tego tytułu, tak, to tylko on we wszystkich mediach musiał reprezentować, i tak dalej. W związku z tym jakby tutaj ta pomoc w tej jego bardzo ciężkiej, trudnej pracy jest koniecznością, bo no inaczej się tego nie da robić.
A nie czuł pan pewnego dyskomfortu? Przecież znacie się, przyjaźnicie się z Tomkiem i to nie jest tak, że skoro nastąpiła zmiana, to w tej chwili przestaniecie się do siebie odzywać, bo tak jak pan mówi, macie nadal współpracować i to jest jakby jasna sprawa, ale można poczuć się trochę dyskomfortowo, przecież nie wiedział pan, jaki będzie wynik wyborów. Część osób myślała, że będzie to kontynuacja, czyli dalej Tomasz Nesterowicz. Okazuje się, że pan wygrywa te wybory wewnątrzpartyjne.
Ja powiem w ten sposób, no to nie jest sytuacja rywalizacji, tak? To nie jest sytuacja rywalizacji. Tomek jest bardzo dobrym radnym, Tomek ma świetną wizję dla przyszłości miasta. Tomek jest w tej chwili kandydatem sojuszu na prezydenta w najbliższych wyborach w mieście.
Jak to ostatnio powiedział w sejmiku województwa, spotkany w sejmiku województwa lubuskiego pan Bogusław Wontor, na teraz. To jest cytat dosłowny. Tak, na teraz jest kandydat.
Tak, ale to jakby myślę, że te słowa nie powinny być odczytywane w taki sposób literalny, że na teraz, a za chwilę to nie. Tak? No, tak jest w polityce, że mówimy o sytuacjach, które są w tej chwili czy za chwilę, natomiast do tych wyborów mamy jeszcze dość dużo czasu,
oczywiście,
bo 2,5 roku to jest sporo i w związku z tym nie wiemy, co się w ten sposób wydarzy. To jest również bardzo dużo pracy przed nami, ale z całą pewnością te działania, które były do tej pory w mieście prowadzone, powinny być kontynuowane, bo to jest dobra linia i dobre rozwiązanie.
Tylko kontynuowane, czy powinny jeszcze ewoluować?
One muszą ewoluować, bo jakby one zostały rozpoczęte. Poza tym jest kwestia też pewnego zwiększenia aktywności tych członków partii, których w mieście mamy. I również kwestia zainteresowania samych mieszkańców, bo my to robimy dla nich, nie robimy tego dla siebie. Tak?
Gdybyście robili to dla siebie, to jest bez sensu.
Tak? W związku z tym my chcemy, żeby miasto zaczęło dobrze funkcjonować, żeby ono funkcjonowało i dobrze jako sam urząd, i dobrze jako cały organizm miejski. Ja tak mówię jako sam urząd, bo panie redaktorze, jeżeli dla przykładu Wydział Komunikacji, tak, pracuje przez większość tygodnia w godzinach od 7.30 do 14.30 i w tym Wydziale Komunikacji o godzinie 7.30 są kolejki jak w mięsnym za komuny, tak, no bo
tyle po prostu, osób chce rejestrować pojazdy chociażby.
Tyle osób chce załatwić to przed swoją pracą, chce zdążyć i tak dalej. No to jest absurdalne po prostu, bo tak się nie powinno organizować pracy takich wydziałów, które są tak oblegane. poprzez funkcjonowanie całego miasta, czyli to, o czym już żeśmy mówili. Po pierwsze, naszym zdaniem nie może być tak, żeby tylko Nowe Miasto w liczebności około 20 tysięcy ludzi miało swoją Radę Miasta i swoją reprezentację, bo 120 tysięcy ludzi w tym momencie jest na gorszej pozycji.
Ale wie pan
pozycji,
dokładnie,
tak?
Że Rada Dzielnicy Nowe Miasto to trochę ciało eksperymentalne, wdrożone, jak mówi większość osób, większość radnych, tylko i wyłącznie na czas tej pierwszej kadencji, tuż po połączeniu, wprowadzone między innymi po to, aby ten proces następował jeszcze bardziej zwięźle, tak aby były osoby, które na co dzień były związane z gminą Zielona Góra, mogły mieć jakiś wpływ, trochę iluzoryczny czasami, nie da się ukryć, bo ta rada nie ma zbyt wielkich kompetencji, ale jednak wpływ, natomiast w kolejnych kadencjach miało nie być już Rady Dzielnicy.
Myślę, że mieszkańcy się dopiero teraz dowiedzieli o tym, mieszkańcy Nowego Miasta, że tak to ma wyglądać i że było to zwykłe polityczne oszustwo.
Nie, no zapis kontraktu zielonogórskiego mówił wyraźnie, że na czas pierwszej kadencji zostaje wprowadzona Rada Dzielnicy. Nikt nie mówił o tym, że będzie ona kontynuowana.
Tak, ale jeśli się mówi, że na czas pierwszej kadencji, to jakby w domyśle tamci mieszkańcy myślą, że cały czas ta ochrona będzie. Ja zresztą uważam, że to nie jest żaden eksperyment, bo jeśli takie Rady Dzielnicy od 25 lat funkcjonują w niektórych miastach w Polsce...
Porównywalnych z Zieloną Górą. To znaczy, że... Weźmy Rybnik, tak, ja podaję ten przykład.
To może funkcjonować dobrze i w związku z tym chcielibyśmy, żeby u nas też funkcjonowało. No i jeszcze jedna ważna rzecz, myślę, no jeżeli mamy miasto w tej chwili obszarowo ogromne, ale cały czas w tym roku mamy co parę dni w zasadzie, co paręnaście dni mamy protesty, bo gdzieś się ad hoc wycina las, bo gdzieś się ad hoc coś buduje, wciska, zagęszcza i tak
ale
dalej.
Ale pan wierzy w to, bo ja czasami się dziwię rozsądnym ludziom, którzy wierzą w to, że oto ktoś, że to jest tak krótkowzroczne mimo wszystko, że po połączeniu wszyscy deweloperzy i ci, którzy mogą budować nowe osiedla w mieście, rzucą się na te bardzo małe miejscowości wcielone do Zielonej Góry i nie wiem, powstaną wielkie osiedla w Jarogniewicach, powstaną wielkie osiedla w Suchej.
W Stożnym.
Jest to nieporozumienie. Chciałby pan tam mieszkać w bloku?
Nie. Mimo, że noszę okulary, jestem krótkowzroczny, to tylko jeśli chodzi o wadę wzroku. Ja nie o tym chciałem powiedzieć. Ja bym chciał, żeby wszyscy mieszkańcy Starego Miasta, Nowego Miasta, czyli krótko mówiąc Zielonej Góry, weszli sobie na stronę internetową i tam zobaczyli taką wizję rozwoju miasta za lat 10, 20, 50, gdzie byłyby projekty, plany, gdzie miasto będzie budowało drogi, gdzie będzie przygotowywało tereny pod budownictwo.
I to jest
jednorodzinne, wielorodzinne fabryki, punkty usługowe,
ale wie pan,
etc.
że to koresponduje z tym, co mówiłem chociażby to... bardzo głośno radni Platformy Obywatelskiej. Marcin Pabierowski, mam wrażenie, jak z panem radnym i wiceprzewodniczącym rady, pierwszy raz jest radnym, dodajmy, rozmawiam, mam wrażenie, że to jest jego misja na tą kadencję. On przez cały czas jak mantrę powtarza: zajmujmy się planami zagospodarowania przestrzennego, wyznaczajmy to, co może się dziać na obszarach Nowej Zielonej Góry, Starej Zielonej Góry w najbliższych latach. W samym Starym Mieście, nazwijmy to, kuleje kwestia planów zagospodarowania przestrzennego. W byłej gminie tych planów prawie w ogóle nie ma. Więc jasnym jest to, że jeśli będą wyznaczone plany, to nie trzeba do tego pisać jakiejś wielkiej strategii. Jeśli będą plany dla konkretnych miejsc w naszym mieście, to jakby z automatu to wszystko zostanie stworzone. Może tym powinni się zajmować radni w tej chwili, myśleć o tych planach jak
najbardziej. Zdecydowanie tak, bo jeżeli mamy w tej chwili takie sytuacje, że na przykład na ulicy Emilii Plater, gdzie był kiedyś skład drewna Paget, tak, został zlikwidowany, a otoczenie to są poniemieckie osiedla, osiedle robotnicze i tego typu zabudowa niska, bliźniaków pięknych. I tam wtłoczono bloki, kończy się za chwilę budowa kolejnych bloków. Wjazd do tej ulicy to jest ulica bez możliwości jej poszerzenia.
Jak większość ulic w Zielonej Górze.
I kilkaset samochodów, które tam będzie miało się poruszać, to ci ludzie, którzy tam zamieszkają, będą mieli problem. Ci, którzy tam mieszkają, już mają problem, dlatego że raptem do ogródków im będą zaglądać mieszkańcy. To o tego rodzaju rzeczy również chodzi. No, nie można pogarszać komfortu życia tym, którzy już tutaj mieszkają od dawna i są w swoim
kosztem
miejscu.
Polepszenia tym innym, którzy się
kosztem wprowadzają? Kosztem kogoś, kto wejdzie i też nie do końca świadomie, bo dopiero się okaże, jaki będzie miał problem, czyli komfortowo nikomu nie będzie. To są również takie rzeczy, tak? Zielona Góra jest z nazwy zielona i ona powinna pozostać zielona, bo to był nasz wyróżnik, nasza wizytówka, więc niech dalej ta wizytówka będzie. Niech wszyscy tak to postrzegają. Poza tym...
Ciekawe, prawdą jest to, że ludzie z zewnątrz postrzegają to zdecydowanie lepiej niż bardzo często my sami zielonogórzani. Wczoraj słyszałem wypowiedź Sasza Filipowskiego na temat miasta, w związku z tym, że miał rocznicę iluś meczów, które zagrał tutaj i mówi: Zielona Góra, przepiękne miasto, bardzo zielone, bardzo czyste, idealne do życia, komfortowe, nie ma tu korków, nie ma żadnych problemów komunikacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Mówi to osoba, która mieszka tutaj od niedawna. Ja dość często rozmawiam z jednym z moich sąsiadów, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, przeprowadził się tutaj z innego dużego miasta w Polsce jakieś 10 lat temu i mówi, że on nie wyobraża sobie w tej chwili innego miasta do życia. Co więcej, kiedy rozmawiamy na temat miasta, on widzi perspektywę rozwoju, więc chyba coś w tym jest, że my często sami nie dostrzegamy pewnych rzeczy, a ci, którzy przychodzą z zewnątrz, mówią, tu się coś dzieje naprawdę.
My tą perspektywę rozwoju też widzimy i chcemy zatrzymać tutaj młodych ludzi, bo to jest ważne. Chcemy tutaj przyciągać ludzi z zewnątrz właśnie, żeby postrzegali tak Zieloną Górę jako piękne miejsce do życia, jako świetne miejsce do mieszkania, do rozwoju, jako miasto możliwości. Taki to jest zdecydowanie naszym celem, natomiast zawsze warto dbać o tą substancję, którą się ma. Z zewnątrz widzi pewien stan zastany. Przyjeżdża i mówi, pięknie tutaj jest w porównaniu z innymi regionami czy z innymi miastami, które widziałem. Ale my, żyjąc tutaj lat kilkanaście czy kilkadziesiąt,
mamy trochę inną perspektywę.
Mamy inną
czasem
perspektywę.
Zaburzoną, czasem
tak,
nie.
Ale pamiętamy również miejsca zielone, pamiętamy skwery i tak dalej, które raptem gdzieś tam nam zniknęły. W związku z tym to nasze spojrzenie może być też zaburzone, tak jak pan powiedział, ale też czasami bardziej wnikliwe, tak? Bo wiemy, ile żeśmy stracili. Często z niczyjej winy, tak? Bo czasami się po prostu zwyczajnie inaczej nie da, ale trzeba się mocno nad tym zastanawiać. No niestety to środowisko jest coraz bardziej przez ludzi degradowane i niszczone.
I trzeba o nim myśleć. Bez
I trzeba, trzeba to planować po prostu, tak? Żebyśmy w jakiejś symbiozie.
A propos rozwoju byłych terenów gminy czy dzielnicy Nowe Miasto, ja za każdym razem patrzę na to trochę z perspektywy Poznania. Pewnie też pan zna to miasto i wie pan też dokładnie o tym, że Poznań, kiedy poszerzał swoje granice administracyjne, przez wiele lat osiedla, które w tej chwili są osiedlami wjazdowymi do Poznania, były po prostu ugorami, gdzie były zwykłe pola, nie było nic, było to bardzo porównywalne z niektórymi terenami teraz gdzieś w Nowej Zielonej Górze i po latach musiało minąć 10-12 lat, żeby tam zaczęły powstawać piękne osiedla. Wymógł tego rynek, może to, że skończyła się już możliwość zacieśniania zabudowy w samym tak zwanym Starym Poznaniu i rzeczywiście to działa. A jeśli ktoś wierzy w to, że rok po połączeniu Zielonej Góry z gminą Zielona Góra nagle powstanie tam metropolia,
myślę,
że to nie tędy droga.
Absolutnie tak? Nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby było wiadomo po, nie wiem, roku, a może dopiero po 2 latach.
Tylko co będzie
niech,
się działo?
Tylko nie? Tak, niech osoby, które decydują w mieście, powiedzą, proszę państwa, za 2 lata państwo zobaczycie, co będzie w Stożnym, co będzie w innych miejscach, bo my przedstawimy państwu perspektywę,
świetna
czy będziemy
sprawa,
będziemy,
i byle by
będziemy
była jeszcze realizowana, bo ja zawsze przypominam sobie pewną strategię, która była napisana za czasów, wydaje mi się, prezydentury Zygmunta Listowskiego. Wydane zostało na to obszerne opracowanie, duże pieniądze, po czym ta strategia zaległa gdzieś w jakiejś szufladzie i nikt jej z tej szuflady nie wyciągnął. Nie wiem, czy ktoś w ogóle dotarłby w tej chwili do tej publikacji, która kiedyś została wydana i zakładała właśnie te perspektywy 10, 15, 20 lat, a została zrobiona trochę doraźnie, więc jeśli mamy tak to robić, to lepiej nie róbmy tego wcale, bo to...
Nie, ja myślę, że powinniśmy to robić tak jak nasi sąsiedzi, czyli Brandenburczycy, zresztą Niemcy w ogóle mają takie
bardzo
podejście.
Bardzo dobrze mieć przykład z Niemców.
Tak, i ja kiedyś uczestniczyłem w takiej dyskusji wiele lat temu, pracując w Urzędzie Marszałkowskim, na temat odbudowy połączeń mostowych, drogowych, pieszych mostów na Nysie, na Odrze. I była mowa o tym, które mosty no, Niemcy chcą i my jednocześnie, żeby to jakby było zgodne, tak? Żeby to współgrało. I w pewnym momencie ktoś z przedstawiciela ówczesnego naszego wojewody powiedział stronie niemieckiej, że no przecież plany można zmienić. Zapadła niezręczna cisza na sali. Delegacja niemiecka zaczęła patrzeć na siebie zaniepokojona, jak im to przetłumaczono i powiedziano, no nie, to jest plan, to jest założenie i jak on się skończy za 20 lat, to będzie nowy plan i wtedy możemy to zmieniać.
No,
na razie nie.
Niemiecki porządek jest zupełnie inny niż polski porządek. Wiemy dokładnie, że u nas porządek zmienia się bardzo często, a czasami zbyt szybko. Tak.
Powinniśmy troszkę brać przykład z dobrych wzorców, bo po cóż wyważać otwarte drzwi, a Jeśli jesteśmy w Unii Europejskiej, to również po to, żeby te standardy wyrównywać.
Miejmy nadzieję, że nadal będziemy w tej Unii Europejskiej, bo co do tego niektórzy też mają wątpliwości, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę.
Musimy
kończyć. Piotr Tykwiński, szef Miejskich Struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie Państwu.